Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Stan zdrowia Żeromskiego ulegał systematycznemu pogorszeniu. I w tej sytuacji pisarz zdecydował się jednak ostatecznie uregulować sytuację rodzinną. Napisał do Oktawii długi list, prosząc o wyrozumiałość. Otrzymała go już po śmierci męża. Spotkał się także z duchownym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Stefanem Skierskim. Planował bowiem przejść na kalwinizm, by poślubić Annę. Sporządził też testament, zapisując 7/8 wszystkiego, co posiadał, Annie i Monice, a pozostałą część Oktawii. Nie było tego mało. Willa świt w Konstancinie, tantiemy i prawa autorskie. Ważniejsza była jednak inna część dokumentu, w której pisarz stwierdzał, że Annę z Zawadzkich Żeromską uznaje z całą świadomością za swoją żonę, wbrew wszelkiej innej opinii, która by związek ten inaczej traktować zamierzyła. Stefan Żeromski zmarł 20 listopada 1925 roku, a jego pogrzeb przysporzył dużo problemów. Anna oświadczyła bowiem, że partner przeszedł na kalwinizm, co było sporym zaskoczeniem dla władz państwowych i znacznie skomplikowało przygotowania do uroczystości. Inna sprawa, że mało kto wierzył w konwersję pisarza. Śmierć Żeromskiego, wspominał dyrektor Departamentu Sztuki, malarz Jan Skotnicki, narobiła wiele kłopotów. Nawet pogrzebanie jego zwłok na cmentarzu kalwińskim nastręczało wiele trudności, choć zbór kalwiński stoi na stanowisku, że każdego człowieka bez względu na wyznanie przyjmie na cmentarz, traktując to jako obowiązek wobec bliźniego. Na tydzień przed śmiercią Żeromski zgłosił przystąpienie do gminy kalwińskiej, ale przypuszczać należy, że przyjęcie nastąpiło już po jego zgonie. Wobec tego przyjęto na członka gminy kalwińskiej tylko zwłoki, a taki akt nasuwał wiele wątpliwości co do swojej legalności. Żadne dokumenty nie poświadczały przejścia Żeromskiego na kalwinizm, jednak ostatecznie zdecydowano, że pisarz zostanie pochowany właśnie w tym obrządku. W efekcie uroczystości pogrzebowe miały znacznie skromniejszy charakter niż pierwotnie planowano. Rozpoczęły się na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz. Prezydent Wojciechowski odprowadził trumnę tylko do bramy zamkowej, a parlamentarzyści i korpus dyplomatyczny opuścili kondukt przy Placu Bankowym. Duchowieństwo katolickie w ogóle nie wzięło udziału w uroczystości. Na cmentarz kalwiński odprowadziła pisarza rodzina, inni twórcy i tłumy warszawiaków. Trumna spoczęła tymczasowo w katakumbach. Zachowanie obecnych wzbudziło zresztą znaczne kontrowersje wśród uczestników pogrzebu. Zenon Przesmycki, który miał przemawiać nad trumną, zasłabł na cmentarzu i odwieziono go do domu. Zatomowy wygłosili Wacław Sieroszewski i pastor Władysław Semadeni. Sieroszewski prawie że nie uznawał Żeromskiego, komentował Jan Lechoń. Więc to, co z siebie wydobył na cmentarzu, było mową akurat dobrą na pogrzeb sierżanta pierwszej brygady. Poczciwy pastor Semadeni mówił tak, jakby Żeromski był prawdziwym kalwinem i niewiele o czymś więcej. Nie chce się wierzyć, że takie małe sprawki mogły się rozgrywać przy tej trumnie. Pogrzeb nie był jeszcze końcem problemów rodziny Żeromskiego. Anna wciąż używała jego nazwiska, chociaż sformułowanie z testamentu, że pisarz uznaje ją za swoją żonę, nie miało mocy prawnej. Była jednak w tym konsekwentna i właściwie do dzisiaj nie wiadomo, jak sprawa została załatwiona. Niewykluczone, że prezydent Wojciechowski oficjalnie pozwolił jej na używanie nazwiska partnera, ewentualnie po prostu zmieniła nazwisko na Żeromska. Problemem był też spadek po pisarzu, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem Anna i Monika mogły zostać obdarowane legatem nie przekraczającym połowy jego wartości. Resztę zaś powinni otrzymać legalni spadkobiercy, czyli Oktawia i siostra Żeromskiego Bolesława. Oktawia zachowała się z ogromną klasą. Stwierdziła, że uznaje testament męża za jego ostatnią wolę i nie wnosi żadnych uwag. Być może pewien wpływ miał na to wspomniany list pisarza. Zresztą bardziej interesowało ją, by ciało męża przenieść z cmentarza kalwińskiego do Nałęczowa, gdzie miałby spocząć obok Adasia. Jej starania nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Mniej skrupułów miała z kolei siostra Żeromskiego, która założyła sprawę sądową, żądając obalenia ostatniej woli pisarza. Jej pełnomocnicy podkreślali, że testament nie ma mocy prawnej, gdyż pisarz nie może uznać sobie kogoś za żonę, a osoba określona terminem małżonki Anny z Zawadzkich-Żeromskiej jest w rzeczywistości niezamężną Anną Zawadzką, niezwiązaną żadnym cywilnym czy kościelnym ślubem ze świętej pamięci Stefanem Żeromskim. W tej sytuacji zmarły mógł rozporządzić tylko połową majątku, z czym zresztą zgadzali się prawnicy kochanki. Postanowili jednak zastosować odwieczną taktykę używaną w przegranych z góry sprawach sądowych. Jeden z pełnomocników Anny stwierdził nawet wprost, że Bolesława sprawę wygra, bo kodeks stoi za nią. Ale my będziemy ciągnąć proces 10 lat i zrujnujemy ją. Zdawali sobie z tego sprawę także prawnicy siostry pisarza i postępowanie zakończyło się ugodą. Na temat jej warunków nic jednak nie wiadomo. Oktawia Żeromska przeżyła męża o 3 lata. Jej zwycięską rywalkę czekało wyjątkowo długie życie. Zmarła bowiem w 1983 roku w wieku 93 lat. Monika Żeromska została malarką, ale prawdziwą sławę zapewniło jej kilka tomów wspomnień, będących znakomitym opisem Warszawy i jej elity kulturalnej od czasów II Rzeczypospolitej aż po PRL. Zmarła w październiku 2001 roku i spoczęła u boku rodziców na cmentarzu kalwińskim w Warszawie.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych Nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają Wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.